Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj.
Generał broni rezerwy Mirosław Różański, prezes Fundacji StratPoints. Ostatnie stanowisko służbowe to dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, ale miałem ten honor i zaszczyt, że dowodziłem również jednostkami na szczeblu taktycznym, 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną. I co sobie bardzo cenię, co zapadło mi głęboko w pamięci, byłem dowódcą 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, największego związku pancernego w tej części Europy, który na wyposażeniu posiadał m.in. czołgi Leopard 2A4, później 2A5. I co z ubolewaniem muszę powiedzieć, dzisiaj mocno zdekompletowanej dywizji, co niejednokrotnie spędza mi sen z powiek.
Patrząc na walki między Azerami i Ormianami w Górskim Karabachu i użycie dronów, czy nie odnosi pan wrażenia, że czołgi po prostu przechodzą do lamusa?
Zmiany są nieuniknione. Myślę, że broń pancerna będzie jeszcze funkcjonowała na teatrach przez najbliższe nawet 30 czy 50 lat, ale to już będzie tendencja, która będzie trochę inaczej pozycjonowała ten sprzęt. Przede wszystkim nie będzie to sprzęt masowy, będzie to już platforma, która będzie bardzo wysublimowana pod względem zdolności przetrwania na polu walki. Nie będzie to tylko i wyłącznie klasyczny pancerz, który był liczony grubością stali, jaka była przeznaczona na jego budowę, tylko będą to systemy, które będą, tak jak samoloty, potrafiły wykrywać zagrożenia i im przeciwdziałać. Nasycenie tymi systemami bardziej inteligentnymi spowoduje, że ilościowo ten rodzaj wojsk będzie się zmniejszał. Już nie będą związki taktyczne, które będziemy liczyli w setkach czy w tysiącach takich pojazdów, tylko ich będzie mniej, a coraz bardziej będą się rozwijały te systemy ofensywne, które będą mogły niszczyć broń pancerną.
Czy patrząc na Górski Karabach, uważa pan, że Azerowie lepiej odczytali kierunki rozwoju współczesnych sił zbrojnych i lepiej się przygotowali od Ormian?
Ja na to bym spojrzał przez pryzmat aliantów, jakich posiadają te dwa kraje. Armenia i Azerbejdżan. Armenia, co prawda, jest to robione w sposób taki bardzo wysublimowany. Ma mecenasa oczywiście po stronie Rosji. Natomiast Azerbejdżan, ze względów na te linki gospodarczo-naftowe, to oczywiście Turcja. I dzisiaj dyskusja toczy się o tym konflikcie, natomiast ja mam taki pewien niedosyt, że w przestrzeni publicznej tak jakbyśmy chcieli pominąć to, co się stało na wiosnę tego roku na granicy turecko-syryjskiej. I operacja, która została przeprowadzona przez Turków, czyli wiosenna tarcza. Ja myślę, że to było preludium tego, co dzisiaj dostrzegamy, jeżeli chodzi o ten konflikt między Ormianami a Azerami. Tam Turcy pokazali nową formułę prowadzenia działań przeciwko sprzętowi opancerzonemu i takiemu klasycznemu. Wielu wojskowych się wypowiadało o tym, że to jest zupełnie nowa jakość. Turcy przede wszystkim rozpoznawali pole walki systemami bezzałogowymi, a później bardzo skutecznie oddziaływali na i czołgi, i sprzęt artyleryjski, sprzęt transportowy właśnie dronami i kierowaną amunicją. I myślę, że to, co się dzieje właśnie na tym konflikcie w Górskim Karabachu, to jest pewna kontynuacja kierunku, który wyznaczyli Turcy. To jest absolutnie lekcja, którą powinni odrobić wszyscy ci, którzy zajmują się projektowaniem i programowaniem przyszłych sił zbrojnych.
Czy konflikt w Górskim Karabachu i masowe użycie dronów pokazuje, że gwiazda wojny domowej w Syrii, czyli wystrzeliwane z ziemi, kierowane pociski przeciwpancerne, też zaczynają się starzeć?
Jeżeli zestawimy takie dwa wyobrażenia, jedna takiego klasycznego przeciwpancernego pocisku kierowanego, to tak, po pierwsze on jest posadowiony albo na jakimś pojeździe, może być oczywiście zainstalowany na przykład na śmigłowcu i zasięg oddziaływania tego pocisku jest ograniczony. Albo kwestią komunikacji między operatorem a tym pociskiem, i też możliwością, krótko mówiąc, trakcyjną takiego pocisku. Oczywiście dzisiaj są też systemy, które pozwalają wykonywać takie zadanie nawet na 8 km, ale cóż to jest taka odległość? To jest odległość taktyczna. Natomiast jeżeli mamy system, który porusza się niezależnie od tego, jaki mamy teren, w terenie pociętym, lesisto-jeziornym czy górskim, i nie jest to ograniczenie, bo jest ten wymiar przestrzeni powietrznej tym środowiskiem, w którym on funkcjonuje. Pułap, na którym mogą operować te systemy bezzałogowe, jest poza zasięgiem obserwacji wzrokowej, czy nawet takiej klasycznej z wykorzystaniem optyki, która jest na wyposażeniu pododdziałów zmechanizowanych. To jest kwestia nie oddziaływania w ciągu kilku godzin. One mogą po kilkanaście, po dwadzieścia kilka godzin przebywać w środowisku walki, niezauważone i wykonać uderzenie zupełnie zaskakujące. I myślę, że wszystko to, co dzisiaj jest dowiązane do gruntu, do terenu, czyli taka platforma na przykład jak przeciwpancerny pocisk skierowany, używany przez nas, bardzo dobry Spike, to też już nie jest głos przyszłości.
Azerowie pokazali, że można zdobyć informacje i znacznie osłabić obronę przeciwnika, używając dronów, ale koniec końców ktoś przecież musi na sporny teren wejść.
Zadajmy sobie zawsze pytanie, jaki jest cel takiego oddziaływania. W przypadku akurat tego konfliktu tutaj mamy jednak spór terytorialny. I cel tego działania jest taki, powiedziałbym, jak jeszcze w minionym wieku, czyli są aspiracje terytorialne. I wtedy tak, jak najbardziej. Jest ten moment, że po wykonaniu tego typu uderzeń musi tam stopa żołnierza stanąć, tak, i musi zaprowadzić nowy ład, nową regułę, czy stworzyć warunki, żeby mogła wejść jakaś nowa administracja. To dzisiaj jeszcze będzie się dokonywało, szczególnie w krajach, które mają nieustabilizowaną kwestię taką etniczno-terytorialną. W takim przypadku oczywiście tak. Na teren takiego teatru działań będzie musiał wejść żołnierz i myślę, że tutaj byśmy znaleźli potwierdzenie, że jednak ten czołg bądź transporter musi się tam znaleźć, czy on się tam przemieści. Ale ja w perspektywie kilkudziesięciu lat przewiduję, że będzie zupełnie inny cel prowadzonych działań, nawet zbrojnych. Państwa będą chciały przejmować dominację na przykład nad sąsiednimi pod względem gospodarczym, pod względem informacyjnym. No nie wiem, czy dzisiaj jest koniecznie potrzebne zajmowanie czyjegoś terytorium, czy nie lepiej doprowadzenie do tego, żeby on był zależny gospodarczo od nas. Czy jest koniecznym ustanawianie swojej administracji w sąsiednim państwie, jak można wpłynąć na jego system energetyczny, na system informacyjny i wręcz modelować nastroje społeczeństwa. Dzisiaj w przestrzeni globalnej mamy kilka takich wymiarów, które już są ponad podziałami administracyjnymi. Systemy bankowe, systemy teleinformatyczne, systemy związane z komunikacją. I myślę, że jeżeli mówimy o kwestiach globalnych w takim wymiarze strategicznym, to będą takie kierunki, które wskazuję.
A wracając do samego konfliktu w Górskim Karabachu, nie zaskoczyła Pana stosunkowa łatwość, z którą drony uporały się z obroną przeciwlotniczą? Podobnie przecież było w Syrii, gdzie tureckie drony niszczyły rosyjskie systemy pancer.
Skomentuję to, przywołując moje osobiste doświadczenie. W 2016 roku otrzymaliśmy informację, że polska granica na kierunku i Białorusi, i Ukrainy jest naruszana przez niezidentyfikowane obiekty latające. Czytaj drony, tak? Spotkaliśmy się z kolegami ze Straży Granicznej, zaangażowałem do tego nasze wojska specjalne, aby dokonać oceny, co to może być za charakter tych naruszeń. Czy one są takie senso stricto militarne, czyli jakieś loty rozpoznawcze, czy to jest jednak działalność klasyczna, przemytnicza. I już nie będę mówił o tych częściach operacyjnych, natomiast przyznam się, że tam odrobiłem lekcję, która mnie mocno zaskoczyła, bo ja zadałem pytanie naszym przeciwlotnikom, czy są w stanie wykryć taki lecący dron? I jeden z podoficerów zaskoczył mnie bardzo prostym odpowiedzią. Powiedział, że tak. Mówię, to dlaczego tego nie wykrywacie? Więc wtedy moi podwładni wytłumaczyli mi, że my funkcjonujemy według pewnych procedur, które są już z lat minionych. Czyli krótko mówiąc, parametry stacji radiolokacyjnych były ustawione w taki sposób, że widziały wszystko powyżej 500 metrów. Te drony operowały dużo niżej. No to dlaczego nie patrzycie o niższym takim pułapie? No ale wtedy jest konsekwencja, że taka stacja będzie wykrywana, tak? Więc tu są takie pewne straty i korzyści. Czyli jest możliwym wykryć nisko nawet lecący obiekt, ale wtedy taka stacja radiolokacyjna będzie też łatwa do wykrycia, czytaj, do zniszczenia. Jestem przekonany, że siły zbrojne Armenii nie posiadają dzisiaj z jednej strony takich systemów, które pozwolą wykryć obiekt lecący na wysokości kilkudziesięciu metrów, a może jeszcze funkcjonują według procedur i schematów, które obowiązywały kilkadziesiąt lat temu. Tego typu zdarzenie powinno być jednym z tych elementów, które szczególnie w NATO uważam, że ten system jest bardzo dobrze rozwinięty. Learn and lesson, czyli zbieranie doświadczeń i wyciąganie jakichś wniosków. Ale myślę, że tutaj mamy taką typową sytuację, że to, co się udało Azerbejdżanowi teraz, w przyszłości już może nie będzie takie proste do powtórzenia. Ale pamiętajmy, że zaskoczenie jest jedną z zasad walki, którą tutaj Azerowie wykorzystali.
Z jednej strony Azerowie wyraźnie przygotowali się do bardzo nowoczesnej kampanii, a z drugiej strony widzimy żołnierzy w hełmach stalowych i przestarzałe czołgi T-72. Jak wybrać kierunek modernizacji armii? Jak zrównoważyć myśl, ale także sprzęt stary i nowy?
Programowanie rozwoju sił zbrojnych opiera się na takich pewnych fundamentalnych krokach. Czyli najpierw jest zdefiniowany cel, jaki jest określony polityczny, żeby posiadać armię. Tak? Później dokonuje się potencjalnych zagrożeń, jakie mogą występować i zagrażać bytowi państwa. Dokonuje się takiej oceny, czy mamy środki, które mogą temu zagrożeniu przeciwdziałać. I z tego takiego prostego rachunku nam wychodzi, że są obszary niszy, że jest zagrożenie, któremu nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić. Tak? I wtedy jest następny krok polegający na tym, że albo się szuka takiego narzędzia w przestrzeni, żeby kupić to narzędzie, albo się modernizuje własne systemy uzbrojenia, albo się decyduje na prowadzenie badań i rozwoju, to są długoletnie procesy, żeby przeciwstawić powyższemu. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że budowanie potencjału obronnego państwa nie polega na posiadaniu czołgów, rakiet, systemów bezzałogowych, jeżeli te systemy nie będą mogły być w kraju albo produkowane, albo montowane, serwisowane czy obsługiwane. To są naczynia połączone, bo proszę sobie wyobrazić sytuację taką, w której będziemy mieli teraz na przykład, wszystko na to wskazuje, samoloty F-35, które ulegną nawet drobnej awarii, uszkodzeniu i będą musiały przez Atlantyk być przetransportowane do Stanów Zjednoczonych, żeby być remontowane. Chyba że zostanie stworzony jakiś hub tutaj w Europie, bo wiemy, że przy produkcji F-35 partycypuje kilka krajów europejskich, ale Polska jest pozbawiona takich zdolności. Taki kolejny przykład, jeżeli będziemy mieli super wyrzutnie, będziemy mieli super środki artyleryjskie, do których nie będziemy mogli wyprodukować własnej amunicji, to cóż nam po tych systemach? Z niepokojem obserwuję te zakupy, które potocznie się nazywa zakupami spółki. Niestety każdy z takich podpisanych kontraktów na dostawy sprzętu bezpośrednio z kraju, bez udziału polskiego przemysłu, jest tym przysłowiowym gwoździem do trumny polskiego przemysłu zbrojeniowego. W naszej dyskusji pojawia się Turcja, więc warto popatrzeć na przykład Turków, jak oni to zrobili. Oni na początku zainwestowali duże pieniądze i kupili wiele licencji, między innymi na czołgi. Tak? Dzisiaj mają już swój własny czołg. Nasza polityka w zakresie budowania potencjału obronnego, ja jestem zwolennikiem takiego postrzegania rzeczywistości, powinna się opierać na z jednej strony zakupie licencji, a z drugiej strony szukania partnerów i wchodzenia w kooperację. Jeżeli my słyszymy, że nasi partnerzy z Trójkąta Weimarskiego czyli Niemcy i Francuzi budują czołg przyszłości. Dlaczego nas nie ma w tym segmencie, tak? Się okazuje, że Europa Zachodnia będzie budować samolot piątej generacji. My nie jesteśmy przy tym stoliku. Więc jeżeli tutaj nie nastąpi przewartościowanie myślenia o budowaniu zdolności obronnej, to nie widzę tego najlepiej. Pracowałem też w Sztabie Generalnym, cenię sobie ten okres i dlatego śmiem zabierać głos, bo wiem, jak to wygląda. My mamy taką niestety przypadłość, że chcemy tylko poprawiać. Chcemy malować hełmy stalowe, tak? Chcemy modernizować stare czołgi T-72, które już naprawdę powinny być skierowane do muzeum. I brak nam chyba takiej pewnej odwagi do tego, żeby powiedzieć stop. Oceńmy, jakie są realne zagrożenia. I może się okazać, że więcej powinniśmy dedykować środków na rozwój systemów walki radioelektronicznej. Dzisiaj mamy 3 takie jednostki i to są, nie wszyscy wiedzą, chyba jedyne jednostki, które przez cały czas prowadzą działalność bojową. One prowadzą nasłuch, one prowadzą rozpoznanie i muszę powiedzieć, że mamy bardzo dobrych specjalistów w tym zakresie. I dzisiaj z perspektywy mojego doświadczenia ja bym postulował, żeby rozwinąć taką ilość jednostek, a muszę powiedzieć, że to są grupy kilkudziesięcioosobowe, które posiadają sprzęt, który potrafi zidentyfikować w dużym uproszczeniu, kto mówi, co mówi i jakiego używa sprzętu. W ten sposób będziemy wiedzieli, jakie są realne zagrożenia. Może zamiast dyskusji o czołgu przyszłości, powinniśmy jednak skupić się na tym, żeby to nasze lotnictwo, jakie posiadamy, ale głównie tutaj teraz myślę o segmencie F-16, jednak doposażyć większą ilość rakiet JASM, które już żeśmy zakupili w Stanach Zjednoczonych, jesteśmy w trakcie przyjmowania na wyposażenie, bo pamiętajmy, że to są systemy, które mogą oddziaływać na odległość już 1000 kilometrów. Czyli czy istnieje potrzeba, żeby wysyłać żołnierza w transporterze czy w czołgu, który miałby przeciwdziałać zagrożeniu w odległości 1000 kilometrów od nas? Czy może lepszym byłby właśnie taki system, który by dysponowało nasze lotnictwo? Systemy rakietowe. I w końcu wróćmy do chyba tego motywu przewodniego naszego, czyli do systemów bezzałogowych. Wiadomo, że liderem w tym zakresie są Stany Zjednoczone. Izrael ma bardzo bogate doświadczenia. Turcja, która nam się, można powiedzieć, objawia w zakresie posiadanych takich zdolności, kreują tą rzeczywistość. I teraz ten najbardziej popularny MQ-9, amerykański dron, który ma zasięg blisko 5000 kilometrów, 4600, o ile pamiętam. I takie wyobrażenie, co to znaczy taki zasięg? To znaczy, że jeżeli byśmy posiadali takiego drona, to znaczy, że on z Warszawy mógłby polecieć nad Moskwę, wykonać tam zadanie, wróciłby do Warszawy i jeżeli by zapomniał czegoś, to jeszcze mógłby z powrotem wrócić do Moskwy i przylecieć do Warszawy. Czyli proszę sobie wyobrazić, jak ta przestrzeń dzisiaj staje się łatwą do zagospodarowania. Tylko trzeba posiadać takie systemy. Więc tutaj chyba należy oczekiwać pewnej takiej odwagi. Z jednej strony od polityków, którzy definiują kierunki rozwoju, zatwierdza prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, przygotowuje to rząd. Proszę zwrócić uwagę, że teraz te instytucje, które przywołuję, to one są, że tak powiem, nieumundurowane. Tak? I to są te pierwsze instytucje w państwie, które powinny wykazać się tą śmiałością i powiedzieć, chcemy iść w nowym kierunku. Jestem przekonany, że jeżeli wojskowi nie będą skrępowani tą wypaczoną cywilną kontrolą nad armią, tak? Jak będzie sytuacja taka, w której politycy będą mówili, czego oczekują od sił zbrojnych, to gwarantuję, że wojskowi powiedzą, jak można byłoby to zrobić. Ja osobiście, gdybym był zapytany na przykład przez zwierzchnika sił zbrojnych, prezydenta Rzeczypospolitej, no co zrobić w obecnej sytuacji, to zasugerowałbym zatrzymanie tej maszyny dzisiejszej związanej z modernizacją armii i pilnie nakazał przeprowadzenie właśnie takiej oceny potrzeb operacyjnych, poprzedzając to wskazaniem, w jakim celu mamy siły zbrojne, po co one są. I wtedy na pewno będzie prosto i łatwo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam Państwa.
Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.